Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Przyjechaliśmy pomóc mu w tej walce, bo to jest najważniejsza jego walka, stoczona dla życia i nie tylko na planszy się walczy, a jak widać też w życiu i trzeba mu w tym pomóc.
Żyjemy bardzo szybko i to każdy z nas musi sobie przed samym sobą przyznać, jaki tryb życia prowadzi, ale to nie rozlicza nas, po to te dzieci się rodzą, żeby z nimi być i je wychowywać i być odpowiedzialnym za to.
Mówimy o takim obszarze zaangażowaniu społecznym, rozwoju społeczności lokalnej. To są wszelakie inicjatywy, które wychodzą na zewnątrz. Angażują pracowników. Czasami polegają na współpracy firm z uniwersytetem, ze szkołami. Nie liczy się wielkość firmy, ale też jakimi zasobami dysponuje i też jakie zasoby wkłada w daną praktykę społeczną.
Jeśli chodzi o skoki tandemowe, to jest tutaj ograniczone to do minimum, czyli gdzie ma trzymać ręce, jaką sylwetkę ma przyjąć i jak to wszystko będzie wyglądało. Od czarnej roboty jest instruktor, czyli tandem pilot.
W dzisiejszym wydaniu audycji obszerna relacja z szermierczego turnieju charytatywnego, który odbył się w Drzonkowie. Powiemy także o relacjach między dziećmi a rodzicami w kontekście współczesnego, szybkiego tempa życia. Zachęcimy również do udziału w konkursie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, adresowanego do firm wrażliwych społecznie. Spotkamy się także z pilotem, z którym możemy odbyć niezwykły lot spadochronem. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Spotykamy się na bardzo szczególnym turnieju, który dedykowany jest Jasiowi Mieszkieło.
Tak, jest to nasz zawodnik.
Tomasz Cygański, prezes Szkolnego Klubu Sportowego Flesz Świdnica.
Od 6 lat jest reprezentantem Szkolnego Klubu Szermierczego Flesz Świdnica. Trenował przez te wszystkie lata razem z nami. Dotknęła go ciężka choroba. Spontanicznie, bardzo szybko, w zasadzie w jeden dzień podjęliśmy decyzję, że spróbujemy zrobić charytatywny turniej dla Janka. Wiemy, że zbieramy sporo pieniędzy na dosyć skomplikowaną operację naszego podopiecznego, więc Światek Pięciobojowy i Szermierczy, który na ziemi lubuskiej jest, można powiedzieć, bratni, skrzyknął się w zasadzie w ciągu jednego dnia. Mają dojechać do nas zawodnicy z Dolnego Śląska, być może dojadą też do Śląska, ale mam informację, że ci, którzy nie dojadą na swoich terenach, robią podobne turnieje. Odezwały się 3 kluby śląskie dokładnie, które powiedziały, że panie Tomaszu, no nie dojedziemy, ale robimy u siebie, więc każdy grosz, każda akcja jest ważna i pomocna dla Janka. Janek w moich myślach jest zawsze takim zawodnikiem uśmiechniętym. Ja nawet przyznam się szczerze, że jeszcze miesiąc temu walczyłem z nim jako trener na sali Szermierczy i śmialiśmy się razem z tych walk i dotknęła go straszna choroba, no próbujemy jakoś pomóc.
Z tego co wiem, Jaś ma już sporo osiągnięć na swoim koncie.
Tak, Janek przede wszystkim jest aktualnym mistrzem województwa w kategorii dzieci, jeżeli chodzi o zawody na poziomie naszego regionu. Ale też trzeba powiedzieć, że sięgał już po medale ogólnopolskich zawodów klasyfikacyjnych w swojej kategorii wiekowej. A więc to jest taki zawodnik, który na pewno jest przyszłościowym zawodnikiem. Myślę, że tak będzie dalej. W związku z tym, jeżeli chodzi o jego trofea, o jego wyniki sportowe, to one były obiecujące.
W tej chwili Jasiek jest w Centrum Zdrowia Dziecka i przez kolejne tygodnie będzie poddawany radioterapii, ale towarzyszy nam, jest na pięknym zdjęciu.
Zdjęcie jest wykonane w ośrodku sportowym w Przysiece, niedaleko Jeleniej Góry. My jako Szermierze Pięcioboiści od wielu lat tam jeździmy na obozy szkoleniowe. To zdjęcie jest, z tego co dobrze pamiętam, 3 lata temu wykonane. Osobiście je wykonywałem na tle przełęczy jeleniogórskiej, a więc bardzo ładne zdjęcie, takie mamy na swojej stronie internetowej.
Czy mają Państwo jakiś kontakt z Jaśkiem teraz?
Przede wszystkim przez trenera Mirosława Księżyka, który jest jego bezpośrednim trenerem. To tak naprawdę od Mirka wyszła informacja, żebyśmy ten turniej spróbowali zrobić. Wyszedłem z założenia, że jeżeli mamy kontakt z panem Księżykiem, to wystarczy dla rodziny ze względu na, myślę, ciężkie chwile przeżywane przez rodziców. W związku z tym kontakt przede wszystkim jest przez pana Księżyka, który jest jego trenerem od początku.
Młodzież, która tutaj się rozgrzewa, to skąd jest?
Przede wszystkim to są pięcioboiści i szermierze. Pięcioboiści z Zielonogórskiego Klubu Sportowego z Drzonkowa, szermierze Flesz Świdnica, ale widzę, że tutaj już przyjechali na salę 2 zawodników z Wrocławia. Czekamy na 4 zawodników z Muszkietera Szczecin. Czekamy też na grupę młodszych szermierzy, którzy mają przyjechać z rodzicami. To są najmłodsi, raczkujący zawodnicy, którzy trenują pod naszymi skrzydłami w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Świdnicy, a więc więc myślę, że dobijemy tutaj 30 paru, może 40 zawodników. Jak na spontaniczny turniej z dnia na dzień organizowany, to myślę, że to będzie już dosyć duża frekwencja.
To jest turniej charytatywny i wpisowe zostanie przekazane na konto Jasia, na konto Fundacji Kawałek Nieba.
Tak, postanowiliśmy, że żadnych pieniędzy nie będziemy pobierać od zawodników. Każdy zawodnik po zakończeniu turnieju dostanie od nas ulotkę z numerem konta i w zasadzie po turnieju każdy zawodnik z rodzicami po konsultacji będzie mógł płacić tyle, co może po prostu. Tak żeśmy ustalili. Nie zbieramy żadnej kwoty. Ma być to turniej sportowy, taki specjalnie dla Janka. Myślę, że taka forma przekazów pieniędzy po pierwsze jest bardziej czytelna, a po drugie zostawiamy to jakby do wolności rodziców i samych zawodników.
No niemniej rywalizacja sportowa szykuje się, bo każdy prawdziwy sportowiec szuka okazji, żeby się zmierzyć.
Tak, dlatego ten turniej nie będzie w ogóle zabawowy. To jest turniej przede wszystkim, który będzie miał eliminację i potem system pucharowy, czyli tak jak przewiduje Polski Związek Szermierczy. W związku z tym tu normalnie walki są na całego, przy czym celem jest charytatywna więź zawodników i trenerów.
Z jakiej jesteście drużyny?
Z UKS-em DK Olimp Lubin z Lubina. Nie mylić proszę z Lublinem. Olaf Jakubowski
i Kasper Łódzki. Przyjechaliśmy głównie po to, żeby dzisiaj pomóc naszemu koledze w fachu, Jankowi Mieszkiało, żeby powalczyć i żeby dać pieniądze do tego chłopca.
Jeżeli pada takie hasło, że gramy turniej charytatywny, jak to odbieracie?
Jest to na pewno ciekawa akcja zorganizowana przez kluby, bo trzeba pomagać sobie, bo teraz wiele, wiele osób choruje właśnie na te guzy mózgu, ale z młodych sportowców. Na przykład kolega z Lubina naszego miasta, pływak, znajomy nasz, też chorował na guza mózgu i też na niego zbierali. Też był tam charytatywny jakiś pływacki turniej. Zebrali pieniądze i on właśnie jest w Niemczech, teraz czeka na tam operację tymi falami takimi.
Mieliście okazję walczyć z Jaśkiem?
Niestety nie mieliśmy okazji, ponieważ jest młodszym zawodnikiem. Nie spotkaliśmy się po prostu na turniejach, jak walczyliśmy.
Ale wiecie, że ma osiągnięcia w swoim
Wiemy,
fachu,
tak? Znamy Jaśka z tego, że tam przychodzi do nas, coś się przywita. Jest fajnym chłopakiem dla nas młodszym, ale fajnie się z nim nawet rozmawia. I dlatego przyjechaliśmy pomóc mu w tej walce, bo to jest najważniejsza jego walka, stoczona dla życia i nie tylko na planszy się walczy, a jak widać też w życiu i trzeba mu w tym pomóc.
Będzie walka na szable, miecze, szpady.
Dzisiaj będziemy walczyć na szpady. My ogólnie walczymy w kategorii wiekowej juniorów młodszych. Zdarza nam się też walczyć na juniorach oraz możemy walczyć na seniorach.
Wiele osób też nie wie, o co chodzi w tym sporcie. Też się tam śmieje, że się patykami bijemy. Ale fajnie się mówi o tym, jakby rozmawia się z ludźmi o tym i ludzie się dowiadują czegoś nowego o tym, że takie coś istnieje tak naprawdę w Polsce i ogólnie na świecie, że jest szermierka, że są trzy rodzaje broni, florę, szabla i szpada, inne tam zasady działania, inne zasady trafień.
Sport jest bardzo widowiskowy.
Tak, i można jakby patrzeć na szablę jako bardziej widowiskową niż szpadę, ale to też zależy, jak to czuje, że jest widowiskowo.
Czego życzy się szermierzom, jak ruszają do walki?
Połamania klink.
Tak, połamania
to szpad. Życzę połamania klink i szpad. Dziękuję, że tu jesteście. W imieniu Jaśka dziękuję.
Żeby wracał szybko do zdrowia i żeby nadal był tym uśmiechniętym takim dzieckiem, co podchodzi się, wita ze wszystkimi, bo to zapamiętam po prostu, jak pierwszy raz się z nim spotkałem, rozmawiając z Sebastianem, jego kolegą, z klubu i po prostu Janek tak podchodzi po prostu. Bardzo, bardzo miła osoba z wyglądu, jak i z charakteru. Po prostu życzę mu, żeby wrócił do tego pełnego zdrowia i nadal trenował i nadal się w tym sporcie czuł dobrze.
No to co Janek? Walczymy za ciebie, walcz i za nas.
Frekwencja dopisuje, czyli potraficie się zorganizować, jak jest potrzeba.
Tak, naprawdę jestem zaskoczona, że Olimp przyjechał.
Marta Michalczyk z klubu Flash Świdnica.
Bo wystawiłam ogłoszenie na różnych portalach społecznościowych. Koleżanka do mnie napisała z innego klubu, jak to będzie wyglądało. Ja jej napisałam. Naprawdę są pięcioboiści, też im bardzo to dziękujemy. Chociaż mogli pojechać na wakacje teraz, a jednak zostali. Jest MUX11, o ile się nie mylę. Naprawdę tyle klubów przyjechało, a Olimp naprawdę spod Wrocławia do nas przyjechał. Naprawdę bardzo mi za to dziękuję.
Chciałabyś coś przekazać Jaśkowi?
Życzę mu bardzo, naprawdę szybkiego powrotu zdrowia i żeby walczył. To jest nasz naprawdę bardzo bliski kolega. Bardzo nam go szkoda i będziemy walczyć o to, żeby wyzdrowiał i mógł dalej trenować. My walczymy tutaj właśnie dla niego. Właśnie po to dzisiaj jesteśmy tutaj wszyscy. i niech się nie poddaje.
Czy wy jesteście pięcioboistami czy szermierzami?
Pięcioboistami. Kamil Kasperczak, ZKS Żonków.
Znasz Janka?
Tak, nieraz z nim walczyłem. Przychodzi do nas na treningi. Nawet chyba kiedyś z nim na obozie byłem w młodszych latach. Podejrzewam, że jeśli trenuje sport, to na pewno będzie miał siłę na walkę, bo sportowcy są silni i waleczni. Jeśli by nie był silny i waleczny, to by nie trenował sportu. Żeby się trzymał i się nie poddawał, żeby walczył do końca.
Bardzo dobrze znam Janka.
Hania Kacała z klubu szermierczego Flash.
Chodzę z nim do klubu i byłby moim kolegą.
Chłopaki walczą z dziewczynami?
Na treningach tak, ale na zawodach to jest oddzielne.
Co chciałabyś Jankowi powiedzieć?
Żeby wyzdrowiał przede wszystkim.
Panna Krynicka, a...
Aleksandra.
Aleksandra. Dlaczego tutaj jesteś dzisiaj, Aleksandro?
Przyjechałam na zawody i przy okazji mogę Jankowi pomóc. Czekam, aż do nas wróci.
Janek Mieszkieło to dzisiaj, teraz bardzo wyjątkowy zawodnik.
Tak, ze względu na tą chorobę, która się zdarzyła jemu.
Mirosław Księżyk, trener szkolnego klubu szermierczego Flash Świdnica.
Ci zawodnicy tu będą walczyć na planszach, a Jaś ma swoją największą walkę, jeżeli chodzi o zdrowie i życie. W tej chwili jest w Warszawie. Także on toczy walkę, a my tu zawodnicy będą na jego cześć toczyć walkę na planszy, tak to co on jakby był zdrowy robiłby.
Dowiedziałam się, że wszystkie panie, które tutaj są, to są mamusie zawodników.
Tak, mamusia zawodniczki, starszej takiej już zawodniczki, już juniorka młodsza, chyba juniorka młodsza, tak.
Zawsze towarzyszy pani córce na zawodach?
Jak tylko mogę, to zawsze jestem jej najwierniejszą kibicką, tak. No dlaczego dzisiaj szczególnie? Dzisiaj w ogóle jest szczególny, wyjątkowy turniej. Wiadomo z jakiej przyczyny. Jest to szczytny cel, bardzo ważny dla całej społeczności szermierczej, naszej lubuskiej, także muszą wszyscy dobrze powalczyć, a my rodzice musimy kibicować.
No jak widzę, zawodnicy potrafią się w ważnych chwilach zmobilizować.
No tak, to bardzo ważne. Każdy, kto uprawia ten szlachetny sport, wie na czym on polega, wie, że to jest walka nie tylko ze samym sobą, albo z przeciwnikiem. Kto mocniejszy, to wygrywa, tak? Więc liczymy na Jaśka, że on też okaże się dzisiaj tym lepszym szermierzem, no i wygra swoją walkę osobistą z chorobą.
Widzę, że towarzyszy pani synowi chyba w tej turnieju.
Tak.
Jak masz na imię?
Jakub Ziątalak.
W jakim klubie grasz, Jakub?
SP11. Przyszedłem tutaj, żeby grać dla Janka. Życzę mu, żeby wyzdrowiał i mógł walczyć.
Czy długo trwała decyzja dotycząca wzięcia udziału w tym turnieju?
Nie, dowiedzieliśmy się dzisiaj i po prostu od razu przyjechaliśmy. Kuba jest pierwszy raz na takich zawodach, także to są jego pierwsze kroki, bo od niedawna chodzi na treningi.
Czyli masz taki bardzo specjalny debiut, Kuba. Prawdopodobnie, Kuba, będziesz grał z kimś, kto jest w twojej kategorii wiekowej.
No, może tak. Ale za bardzo tu nie widzę nikogo w mojej kategorii wiekowej.
A ile ty masz lat?
Mam 9 lat.
Pewnie się ktoś znajdzie jak do walki.
No, może
od
się
dawna
znajdzie.
Trenujesz?
Już tak od roku. Zbyt dobrze mi nie idzie, ale może jeszcze się poprawię.
A czy ty się podłączasz do jakiegoś kontaktu?
To się podłącza do szpady i końcówkę inną, którą mam za plecami w kieszonce. Tą końcówkę za plecami w kieszonce podłącza się do maszyny, a tą końcówkę, którą trzymam w dłoni, podłącza się do szpady i kiedy się kogoś trafi, to się przekazuje sygnał i takie urządzenie jakby pika i włącza się światełko.
I wtedy zdobywasz punkt?
Tak, albo mój przeciwnik.
Jaką bronią walczysz?
Szpadą krótką.
Czego się życzy zawodnikom, którzy walczą szpadą krótką?
Nie wiem zbyt.
Powodzenia ci po prostu życzę.
Dziękuję.
Bardzo się cieszymy, że taka ogromna ilość dzieci przyjechała. Nie spodziewaliśmy się tego w ogóle w takim wymiarze.
Jarosław Czorniczek, trener szermierki w szkolnym klubie sportowym Flesz Świdnica.
Bo praktycznie rzecz biorąc, jak się policzyło wszystkich zawodników i zawodniczki, to jest 60 osób. To na taki turniej w środku tygodnia to jest coś niespotykanego.
Zna pan Janka?
Tak, oczywiście bezpośrednio z nim nie pracuję, bo robi to Mirek. Ale ja przychodząc na salę z pięcioboistami i widząc treningi, jak on trenował, to mogę powiedzieć, że troszeczkę nam tylko brakuje. Jest to chłopak, który żywiołowo podchodzi do tego, co robił, a czyli do uprawiania szermierki. Bardzo to lubił robić, lubi walczyć, jeździ na zawody. Szkoda, że na razie go tutaj nie ma. Mam nadzieję, że zdrowie mu pozwoli do nas szybko wrócić.
Widzę, że pan jest dorosłym zawodnikiem.
Tak, old boyem, Adam Mordel.
A z jakiego klubu?
Z Flesza Świdnica.
Czyli wychowanek tego klubu.
Jestem wychowankiem klubu, z tym, że no w tej chwili już tylko i wyłącznie zabawa, radość i trenowanie, tak dla siebie można powiedzieć.
A zna pan Janka?
Tak, znam Janka, a miałem przyjemność z nim również być na zawodach, także na pewno dobry zawodnik, leworęczny przede wszystkim, dobrze zapowiadający się w każdym razie. Janek, jest wsparcie ze strony środowiska całego naszego tutaj, old boye są z tobą, także walczymy dla ciebie.
Kuba Gajewski, Jakub Haładuda z drużyny Flesz Świdnica. Koledzy Janka Mieszkieło. Dzisiaj gracie specjalnie dla niego.
Tak, jest to naprawdę dobry gest ze strony naszych trenerów, ponieważ jest to bardzo duży krok w przód dla leczenia Janka.
Jestem tutaj, żeby pomóc Jankowi, bo jest on bardzo dobrym moim kolegą. Mam nadzieję, że wyzdrowieje i że wszystko z nim będzie dobrze i wróci z nami do walk. I miejmy nadzieję, że mu się uda ją wygrać.
Walczyliście z Jaśkiem?
Tak, oczywiście. Ja, mimo że chodzę na szermierkę od niecałego roku, to i tak bardzo dobrze poznałem się z Jankiem, jeździłem z nim na zawody, nocowaliśmy nawet w jednym hotelu i jest to naprawdę bardzo dobry zawodnik. Czasem nawet przegrywałem do zera, nie udało mi się nigdy z nim wygrać, ale był bardzo naprawdę śmieszny i w jego towarzystwie czułem się bardzo dobrze.
Janek jest bardzo fajnym kolegą, zawsze sypie śmiesznymi żartami, potrafi każdego pocieszyć. Naprawdę jest bardzo dobrym kumplem i miejmy nadzieję, że do nas wróci.
Powiedzielibyśmy mu, żeby nigdy się nie poddawał, że cały klub w niego wierzy i że zrobimy wszystko, żeby wyzdrowiał.
Myślę, że Kuba mówi dobrze i walczmy za niego i pomóżmy mu w tej najważniejszej walce. Janek, wierzymy w ciebie, dasz sobie radę, pamiętaj.
Janek, pamiętaj, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Od czasu do czasu odwiedzam zielonogórskie przedszkola, rozmawiam sobie z dziećmi na różne tematy i ostatnio zadałam im pytanie, co to są codzienne sprawy? Proszę, posłuchajmy razem.
W codziennych sprawach, jak otworzę okno, to mówię: mamo, mamo, włączysz mi telewizję.
Ja mam codzienne sprawy u babci, zawsze robię poranną toaletę.
Jak się skończy przedszkole, to ciągle oglądam bajki. Codziennie muszę przychodzić do domu i zawsze mama mówi, że muszę oglądać telewizję po obiedzie. Jak ja otworzę oczy od razu, to mówię mamie: mama, włącz mi bajkę.
Ja zawsze chcę oglądać moją bajkę ulubioną wieczorem.
Mama mi też pozwala cię codziennie pobawić, ale nie rano, kiedy idę do przedszkola, ale nie codziennie, tylko tak rzadko.
Możemy pograć i na komputerze, i na tablecie, i na telefonie.
Dorośli też mają jakieś codzienne sprawy, czy tylko dzieci?
Dorośli też mogą mieć sprawy. Na przykład, że muszę ugotować obiad, posprzątać, zakupy zrobić, zawieźć do przedszkola.
A ja mam już swój własny komputer i mój brat ma własny komputer i moi rodzice mają własny komputer.
Rozmawiasz czasami z rodzicami?
Tak, bardzo często na temat rodziny, ale zawsze nawet nic ich to nie obchodzi i nic nie mówią mi.
To były pięciolatki, rozmowa spontaniczna. Bardzo poruszyły mnie wypowiedzi tych dzieci. Co psycholog na ten temat mógłby powiedzieć?
Nie dziwię się, że panią poruszyły, bo mnie również, mimo że od już dobrych paru lat pracuję z dziećmi i takie sytuacje też zdarzają mi, jak pracuję z grupami.
Paulina Zamlewska-Lipiec, psycholog.
Rzeczywiście pytanie było zupełnie inne, a odpowiedzi, ja wiem, że dzieci się nakręcają czasami i jak włączą jakiś temat, jeden przewodni, to wokół tego wszystkie krążą. Natomiast to, co było bardzo smutne, to, że mówiły o tym braku rozmów i to jest najbardziej uderzające. Te media, mass media, czy te wszystkie gadżety elektroniczne, o których mówiły, nie byłyby niczym złym, gdyby były dobrze używane. A to, co tutaj usłyszałyśmy w bardzo krótkim fragmencie, pokazało, że one są zamiast, a nie oprócz. No i to poraża.
Z pewnością spotkała się pani z takimi opiniami, myślę, że w literaturze popularno-naukowej rodzice interesujący się wychowaniem dzieci, wychowawcy, nauczyciele mogli wyczytać, że Dostarczanie dzieciom bodźców w postaci mass mediów, tak to nazwijmy, do drugiego roku życia nie powinno istnieć. Tak. Czyli jeśli dziecko nie skończyło 2 lat, to lepiej, żeby nie oglądało z bliska telefonów, tabletów, telewizji i tym podobnych historii.
Tak, zgadzam się z tym. Czasami jest to nieuniknione, natomiast z punktu widzenia neurologicznego i psychologicznego jest to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ ilość bodźców, która tam występuje, zarówno w ekranie telewizora, jak i tabletu czy komputera, nie jest przeznaczona do tej percepcji, którą ma dziecko w wieku do 2 lat.
Mówimy o bodźcach, czyli o dźwięku, świetle, tak, ilości drgań,
szybkości, jakie dziecko ma. Przetwarzanie dziecka w tym wieku jest bardzo powolne. Spójrzmy nawet, jak wyglądają bajki. Jeżeli patrzymy na 3-latki i bajki, które występują w tych programach, nie powiem nazwy, ale są takie charakterystyczne, one są bardzo powolne. Czasami się ktoś śmieje, że tam jest dużo powtórzeń, że obraz bardzo powoli płynie, ale to jest to, czego te dzieci potrzebują. Od 3 roku życia nie są w stanie te dzieci przetworzyć tej ilości obrazu i dźwięku i szybkości tego, które tam się dzieje, na swój układ nerwowy. On jeszcze nie ma tych osłonek mielinowych, czyli każdy ten pojedynczy neuron jest po prostu golutki. Jeżeli go wyrzucimy na taką ilość bodźców, on po prostu nie jest w stanie tego po pierwsze przyswoić, a po drugie w prawidłowy sposób odtworzyć.
Czyli zalecamy kontakt.
Przede wszystkim ze sobą kontakt. Czyli chodzi nam o rodzica, bo to, czego dzieci potrzebują, najlepszą zabawką jest twarz rodzica, jest osoba rodzica i tam nie muszą być żadne gadżety dookoła, nawet zabawki w sensie technicznym, ale my, nasze rozmowy, bo słownik nasz, mówi się czasami, że dzieci jeszcze nie mówią do 2 do 3 lat, ale słownik bierny, czyli to, co dzieci przyswajają w sposób niebezpośredni, czyli słuchając rozmów, słuchając tego, jak rodzic tłumaczy pewne rzeczy, one sobie już to utrwalają. A to, czy zaczynają mówić teraz, czy troszkę później, to jest wtórna sprawa, ale muszą budować swój słownik. Nie zbudują tego w momencie, w którym mają tylko i wyłącznie monolog ze strony na przykład telewizora. Tam jest to wszystko jednostronne. Dziecko siedzi i patrzy, nie może uczestniczyć, nie ma tam relacji, nie ma dialogu. Jest tylko przyswajanie w sposób bierny. Także to jest bardzo interesujące dla dzieci, bardzo frapujące i przyciąga, ale naprawdę starajmy się, o ile to jest możliwe, nie wystawiać tego, bo jeszcze w tym życiu sobie tego cię naoglądają.
Jestem przekonana, że dorośli bardzo są zachwyceni, że dzieci świetnie sobie radzą z różnymi gadżetami, lepiej niż mama, niż tato, niż babcia i dziadek. Razem
tak,
wzięć.
Tak, nierzadko nam chwalą się w poradni, mówiąc, że jak świetnie obsługuje telefon dotykowy, jak już wszystko rozumie za jednym razem. Rozumie, oczywiście, bo dzieci się śmieją czasami, że rodzą się z instrukcją obsługi tych wszystkich urządzeń, ale na pewno nie jest to powód do chwalenia, tylko pokazuje, skoro umie to zrobić, to znaczy, że ma z tym kontakt częsty i jest to dla nich na tyle atrakcyjne, że wybierają gadżet niż rodzica.
Oczywiście nie możemy udawać, że nie ma tych gadżetów na rynku. Nie zamkniemy dzieci w jakimś odosobnieniu i wypuścimy dopiero, jak będą odpowiednio przygotowane do życia. Ale myślę, że warto mieć na uwadze taką proporcję,
oczywiście,
jeśli chodzi o możliwości dzieci i to, co możemy im dostarczyć i jak wychowywać mądrze.
Ja też absolutnie jestem przeciwna skrajnościom i radykalizm nie jest wskazany w żadnym wypadku, ale to, tak jak już mówiłyśmy na początku, do 2 roku życia powinno się od tego dzieci separować. Później wprowadzanie tego w sposób stopniowy, jak najbardziej wybieramy jakieś edukacyjne gry, gry, które są dostosowane przede wszystkim do wieku, bo nierzadko widzę sytuację w popularnych sklepach z akcesoriami, książkami. Można zobaczyć, jak rodzice kupują dzieciom gry powyżej 18 roku życia, mówiąc, że to jest dla niego, a jest obok czerwony 10-latek podskakuje i cieszy się, że właśnie to dostanie. Także to też to, że dzieci chcą, nie znaczy, że mają to otrzymać. A druga sprawa jest taka, że dzieci modelują nasze zachowania. Czyli jeżeli my mówimy, że gry są niedobre, a wieczorem przychodzi rodzic i siada przed komputerem i przez 3 godziny w jakąś strategiczną grę gra albo siedzi na różnych portalach, no to dziecko ma tutaj sprzeczność komunikatu. Jedną rzecz mówi, drugą robi. A pamiętajmy, że dzieci działają na zasadzie odtwarzania naszych zachowań, a nie naszych teorii. Czyli jeżeli jesteśmy niespójni w tym, co mówimy i robimy, nie dziwmy się, że dzieci dzieci robią to samo. Także siedzenie w telefonach, tutaj w poradni, nie widziałam jeszcze sytuacji, w której rodzic by wysłał dziecko do kolorowania, tylko daje mu od razu telefon. Tak?
Na przykład. Ale czy to jest droga na skróty? No, lenistwo? Brak tego kontaktu? No dzieci mówiły, muszę oglądać telewizję po przyjściu z przedszkola. Kiedy tylko otworzę oko, proszę mamę, włącz mi bajkę. Na pytanie, czy rozmawiacie z dziećmi, już naprawdę byłam po prostu zdruzgotana tymi odpowiedziami dzieci. Ja chcę, ale oni mnie nie słuchają, nic do mnie nie mówią.
Ich to nie interesuje. Tak, no, żyjemy bardzo szybko i to każdy z nas musi sobie przed samym sobą przyznać, jaki tryb życia prowadzi, ale to nie rozlicza nas od tego, żeby nie zająć się po to, te dzieci się rodzą, żeby z nimi być i je wychowywać i być odpowiedzialnym za to. Bo bardzo fajnie jest potem przysłać dziecko do poradni czy do psychologa na jakieś zajęcia, tutaj proszę mi naprawić. I ja się dlatego tak upieram przy tym, żeby to robić wspólnie, bo dziecko jest najsłabszym ogniwem. Ono tylko pokaże objawy, pokaże problem, ale przyczyny są zupełnie gdzieś indziej. I rodzice, kiedy dowiadują się, że przyczyna uzależnienia dziecka od komputera jest między innymi taka, że ono ten czas inaczej spożytkowało niż by chciało, bo musiało siedzieć przed tym komputerem, zaczynają dostrzegać, że oni muszą jakąś pracę wykonać, ale podstawą jest ich zrozumienie tematu i to, że nawet jeżeli dzieci grają mało, ale mają taką tendencję do tego, żeby się od tych gier uzależnić, to też jest niebezpieczne. Nie tylko sam fakt grania, ale też fiksacja na punkcie jednego tematu.
I to są te kompulsywne zachowania.
Tak, czyli taka potrzeba ciągłego robienia pewnej rzeczy, tudzież mówienia o niej, czyli bardzo chcą, nawet jeśli nie grają, to o tym mówią i bombardują nas ciągle jednym tematem w kółko. Dlatego też chodzi o to, żeby wytrącać dzieci z myślenia o tym, żeby zaproponować coś innego. Takie naprawdę bardzo przyziemne sprawy. Spacer to jest coś, czego się nie widuje.
Jakiś starożytny wynalazek, zapomniany już dawno. Tak. Bądźmy wiarygodni, róbmy...
Tak, jakbyśmy chcieli sami być traktowani.
O, właśnie. Tak? Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Paulina Zamlewska-Lipiec, psycholog.
Dziękuję.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Czeka nas już druga edycja konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie.
Dokładnie, konkurs Biznes Wrażliwy Społecznie, edycja 2018.
Monika Robaszyńska, animatorka z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
Zależy nam, aby ten konkurs, który miał premierę w zeszłym roku, był kontynuowany i był takim długofalowym dziełem Fundacji na rzecz Kolegium Polonikum. Także też patrząc na to, co się działo w zeszłym roku, widzimy, że jest bardzo dużo firm, które angażują się na rzecz społeczności lokalnej, realizują przeróżne, bardzo ciekawe inicjatywy. Nie zawsze mają też jeszcze odwagę, żeby się zgłosić. Dlatego dajemy im przestrzeń i czas, aby wystartować być może teraz już w tej naszej najnowszej edycji.
Na co zwraca uwagę komisja oceniająca ową wrażliwość społeczną firm?
Po pierwsze, najważniejsze jest, aby te dobre praktyki mieściły się w tym obszarze. Mówimy o takim obszarze zaangażowaniu społecznym, rozwoju społeczności lokalnej. To są wszelakie inicjatywy, które wychodzą na zewnątrz. Angażują pracowników. Czasami polegają na współpracy firm z uniwersytetem, ze szkołami. Dzielą się często firmy swoją wiedzą, edukacją, swoim doświadczeniem z innymi też grupami. Często to też są grupy na przykład dzieci i młodzieży, te grupy docelowe danej też firmy, ale też bardzo często są takie inicjatywy wspierające organizacje pozarządowe, czyli mówimy tutaj o fundacjach i stowarzyszeniach. Myślę, że po pierwsze zwracamy na to, co się dzieje, tak naprawdę co firma angażuje, bo też nie liczy się wielkość firmy tak naprawdę, ale też jakimi zasobami dysponuje i też jakie zasoby wkłada, można powiedzieć, w daną praktykę społeczną.
Co zaskoczyło komisję w pierwszej edycji konkursu? Co było najbardziej takie spektakularne?
Myślę, że zaskoczyło nas na pewno to, że w naszym konkursie wzięły udział duże firmy, takie już znane tak naprawdę na rynku, a była to pierwsza edycja, więc tym bardziej byliśmy szczęśliwi, że te duże firmy pochyliły się nad tym konkursem i też wiedzą i czują, że to jest ważne, by pokazywać te dobre praktyki. Na pewno zaskoczyły nas te małe firmy, w których drzemie też duży potencjał. Bardzo często też okazywało się, że to, co zostało napisane po spotkaniu, to ten ogrom tak naprawdę wysiłku i zaangażowania jest o wiele, wiele większy. Liczymy też, że w tym roku zaskoczą nas też inne powiaty. Dosyć mocno było sfokusowane w zeszłym roku na Zieloną Górę i Żary. Teraz już też mamy takie informacje i zgłoszenia także z północy województwa, także mocno zachęcamy całe województwo lubuskie, bo ten konkurs jest skierowany na całe województwo lubuskie, aby każda firma, która robi coś ponad to, że zarabia i funkcjonuje i widzi to, że jest w tym otoczeniu, no i fajnie z tym otoczeniem kooperować, współpracować, żeby zgłosić się do nas pokazała, a my naprawdę każdą chcemy nagrodzić, każdej dziękujemy i wychylanie się i robienie takich rzeczy już jest warte nagłaśniania, mówienia. To też inspiruje, myślę, że pozostałych do dobrych rzeczy.
Czy napisanie wniosku konkursowego jest trudne?
Mam nadzieję, że nie. Troszeczkę uprościliśmy logistycznie ten wniosek, ale proszę też pamiętać, że jakby my jako organizatorzy też jesteśmy dostępni, też jesteśmy od tego, aby podpowiedzieć, co powinno się znaleźć, na czym polega dane pytanie, także jesteśmy skorzy do tego, aby po prostu porozmawiać czasami z daną firmą, bo wiemy, że wiele firm po prostu robi pewne rzeczy intuicyjnie. Nie nazywa tego społeczną odpowiedzialnością, wrażliwością, jakkolwiek. Po prostu realizuje daną inicjatywę i tyle. My też się staramy oczywiście wyszukiwać takie na Facebookach, czy współpracujemy z organizacjami, mówimy, to jest też czas dla waszych partnerów. Pokażcie, że oni robią coś ważnego i że wy jesteście dla nich też ważnym partnerem. Więc jakby bardzo mocno staramy się też edukować w tym obszarze i nakłaniać też firmy, żeby pokazywali, no bo chwalenie się takimi rzeczami to według mnie nie jest nic złego, a wręcz nawet dobrego.
Trzeba się również liczyć z tym, że komisja złoży wizytę przed podjęciem decyzji.
Tak, jakby traktujemy też ten konkurs bardzo poważnie i chcemy też ukłonić się do tych firm, które się do nas zgłosiły, dlatego robimy wieloetapowość. Pierwsza, oczywiście najważniejsza rzecz, to wysłanie po prostu formularza, ponieważ musimy się z daną firmą zapoznać. Następnie typujemy te dobre praktyki, z którymi komisja się spotyka. Te spotkania są niesamowite, bo z jednej strony oczywiście poznajemy firmę, możemy troszkę opowiedzieć o tym polu społecznym, jakie są stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, jak można współpracować, ale też bardzo często po prostu zakres tych rzeczy, które się dzieje, jest o wiele, wiele większe. To jest bardzo przyjazne spotkanie. Nie jest to wizytacja, nie jest to audyt. Po prostu my chcemy się poznać. Wydaje mi się, że to dla drugiej strony też jest ciekawsze, ponieważ nie polegamy tylko na tym formularzu, ale polegamy też na rozmowie z daną firmą.
Ile czasu pozostało jeszcze do zgłoszenia się do konkursu?
Do 31 lipca zbieramy formularze zgłoszeniowe. Formularz dostępny jest na stronie konkursowej bws.fundacjacp.org. Także najważniejszy termin to jest 31 lipiec i zbieramy te formularze.
A kiedy finał konkursu?
Finał, tak jak w zeszłym roku, w okolicach grudnia, ponieważ chcemy mieć czas na to, by komisja raz zapoznała się z formularzami, po czym spotkała się z daną firmą i też na spokojnie, żebyśmy mogli zawiadomić wszystkich, bo to chodzi o to, żeby na tym finale były wszystkie firmy, które już coś robią, żeby one też między sobą mogły nawiązać współpracę i też, żeby zobaczyły, że nie są same w tym otoczeniu. Więc finał, okolice grudnia, na początku.
Mówiła Monika Robaszyńska, animatorka z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Jeśli ktoś z Państwa marzy o spojrzeniu na ziemię z lotu ptaka, może zrobić pierwszy krok i zdecydować się na skok ze spadochronem.
Jest tych dziedzin lotniczych bardzo dużo, także trudno mi powiedzieć, czy to jest najlepsze, czy to jest najlepsze.
Arnold Schneider, tandem pilot, instruktor spadochronowy.
Mi się to bardzo podoba, więc to robię. To, że daję zadowolenie innym, to jakby dodatkowo napędza mnie i cieszy i zachęca do dalszej pracy, żeby jednak dawać to zadowolenie. Powody skoków są różne. Jedni chcą sobie udowodnić odwagę czy jakieś przezwyciężenie lęków, inni po prostu chcą bez żadnych powodów. Niektórzy tam na 18 dostają, na 20. No czasami się tak śmiejemy, że w sumie nie skakaliśmy tylko na stypy już. Tak już wszystko było, także 18, 20, 30 do 80 włącznie, oświadczyny.
Śluby w powietrzu też się zdarzają?
Na spadochronie? Można, ale tego jeszcze żeśmy nie robili, ponieważ nie mamy księdza, który chce z nami skakać. Także taki
prozaiczny. Ale to pewnie powód. Kwestia czasu.
Kwestia czasu, tak, pracuję nad jednym księdzem, chociaż tak, dwóch księży w tym roku skakało, no i trzeba by z nimi chyba podtrzymać kontakt, żeby faktycznie ślub w samolocie. Nie jest to głupi pomysł. Śluby w powietrzu się zdarzają na świecie, z tym, że troszeczkę wyższa wysokość musi być. My dysponujemy wysokością około 3000 metrów, więc troszeczkę za mało na udzielenie tego ślubu. Poza tym tego księdza trzeba by wyszkolić, żeby sam skakał. I to jest następny problem, bo w tandemie, owszem, właśnie dwóch księży, tak jak mówiłem, skakało, ale trzeba by nad tym trochę popracować, żeby właśnie jeszcze ten ślub udzielili w powietrzu.
Czy przed takim skokiem ten delikwent musi przejść jakieś szkolenie? Czy cokolwiek musi wiedzieć o tym, jaka jest technika skoku ze spadochronem?
Jeśli chodzi o skoki tandemowe, to jest tutaj ograniczone to do minimum, czyli gdzie ma trzymać ręce, jaką sylwetkę ma przyjąć i jak to wszystko będzie wyglądało. Od czarnej roboty jest instruktor, czyli tandem pilot. No nie ma potrzeby więcej wrzucać do głowy takiego pasażera, który chce się po prostu pobawić, bo żeby samodzielnie skakać, no to trzeba parę czy paręnaście godzin posiedzieć przy tym, żeby dowiedzieć się, jak w danej sytuacji reagować. Więc to jest dla takiego pasażera, który chce tylko się zabawić, do niczego niepotrzebne. Także od czarnej roboty my jesteśmy.
A co trzeba się przygotować, przyjeżdżając na lotnisko i wiedząc, że za chwilę odbędziemy taki skok?
No na pewno jest potężna dawka adrenaliny. Także to, no jak to się, czasami się śmiejemy, jak pasażer pyta, co mam zabrać z sobą, no to mówimy, wiadro dobrego humoru. Bo jeśli ktoś chce się pobawić, to wystarczy. Także przyjeżdża na lotnisko, trzeba się ubrać odpowiednio do temperatury. Jak jest chłodniej, no to wiadomo, trzeba troszeczkę więcej na siebie założyć, tak samo jak na nartach. My mamy kombinezony, ubieramy w uprząż, krótkie szkolenie, 5 do 10 minut maksymalnie, no i lecimy w górę.
A czy były przypadki, że ktoś się zrezygnował?
Zdarza się, nie można powiedzieć, że nie, ale na swoje ponad 2000 skoków z pasażerami, które oddałem, to były chyba 3 osoby. Także to taki naprawdę mały odsetek.
A zdarza się, że w powietrzu następują jakieś ataki paniki albo no jakieś sytuacje, które są dla pana i dla tego skaczącego niebezpieczne i musi pan to opanować?
Raczej nie. No zdarzają się, że jakiś pasażer inaczej reaguje niż jakby przekazaliśmy jemu, no ale jesteśmy po to szkoleni, po to są jakieś przygotowania nas na takie różne sytuacje, żeby z tymi sytuacjami sobie poradzić, więc radzimy sobie z nimi. No,
no bo wyobrażam sobie, że w powietrzu komunikacja jest prawie że niemożliwa, no, więc...
Tak. Jest ograniczona, bo od wyjścia z samolotu do otwarcia spadochronu to w sumie można przede wszystkim gestami się porozumiewać, czy tam jakimś klepaniem i chwyceniem za ręce, ewentualnie poprawieniem sylwetki. Z mówieniem ciężko, bo jest przepływ powietrza tak głośny, że w sumie nic nie słychać. Przynajmniej tandem pilot, który jest z tyłu, na pewno nic nie będzie słyszał. Pasażerowi można prawie w samo ucho krzyczeć, więc może coś usłyszeć.
A jak wygląda lądowanie?
Lądujemy ślizgiem na pupie. Jest to dużo bezpieczniej niż stawać na nogach, bo po pierwsze są cztery nogi, więc bardzo łatwo się potknąć o którąś z nich. Poza tym spadochron tandemowy ma dosyć dużą prędkość, bo to jest około 40 km na godzinę, więc jeśli jest na przykład bezwieczna pogoda, no to naprawdę mamy duże prędkości przyziemiania. No i jeśli lądujemy na tyłku, no to ta prędkość jest wytracana po prostu szorowaniem po trawie. Także tyłki mamy brudne zawsze.
Czy pasażer bierze udział w składaniu tego spadochronu? Czy po prostu adrenalina jest taka, że nie wie, w którym świecie jest?
To się zgadza, tak. Czasami trzyma to przez tydzień, co po niektórych. To wiemy z doświadczenia, bo wysyłają do nas później SMS-y czy maile. No tydzień już odskoku, a ja ciągle z głową w chmurach. Także tak jest. Mogą brać udział w układaniu, jeśli mają taką ochotę. I czasami niektórzy po skoku faktycznie zostają i czy się przypatrują, pomóc za bardzo nie mogą, dlatego że no jest troszeczkę tempa. Musimy te spadochrony w miarę szybko, sprawnie składać. Spadochron główny składa się około 15-20 minut, więc to też nie jest jakieś tam nie wiadomo co. Jeśli ktoś umie składać, no to idzie to szybko. Ale jeśli taki pasażer chce coś nam się dowiedzieć, to nie ma problemu. Oczywiście jesteśmy otwarci, pokażemy, powiemy. No, no jest to nasza pasja. Nie podchodzimy do tego jak do pracy za karę, tylko jest to nasza pasja, więc bawimy się tym i tak jak mówię niektórym pasażerom, jedyne za co nie bierzemy odpowiedzialności, to to, że może im się spodobać.
A pamięta pan swój pierwszy skok?
Oj, tak, tak, pamiętam, no dosyć dawno to już było, bo to był 80. chyba 4. albo 5. w tej chwili już nie pamiętam. Całkiem inne skoki są samodzielne, całkiem inne w tandemie. Pasażer skaczący w tandemie, nastawiamy go przede wszystkim na zabawę. Od bezpieczeństwa jest tandem pilot. Przy skokach samodzielnych ta przyjemność jest na samym końcu. Przede wszystkim bezpieczeństwo, myślenie, jak ma się odbywać skok, co po kolei zrobić. No i cóż, no tak jak każdy pierwszy skok, nie jest taki prosty. W latach, w których zaczynałem, czyli właśnie 80. któryś rok, nie było jeszcze u nas tandemu, więc nie można było spróbować. W tej chwili są tandemy i nie trzeba się szkolić, żeby spróbować. Po prostu można sobie wyskoczyć w tandemie i wtedy, aha, to mi się podoba, idę na szkolenie. A w tamtych latach no, trzeba było zrobić całe szkolenie, żeby spróbować. No i tak jak czasami próbujemy wytłumaczyć pasażerom, bo mówią, a to już trzeci raz na lotnisko przyjeżdżam. Mówię, no tak, zgadza się. Nie jest to naszym celem, żeby pasażer przyjeżdżał i się odbijał, bo właśnie pogoda albo coś. Ale z kolei my jak robiliśmy pierwszy skok, to pamiętam chyba przez 3 miesiące przyjeżdżałem na lotnisko i a to pogoda, a to chmury, a to samolot, a to coś tam. Nie można było wyskoczyć, bo właśnie coś. No i człowiek przyjeżdżał na to lotnisko, siedział, patrzył i po 3 miesiącach udało się skoczyć w końcu. Całkiem inny sprzęt był, także to trudno porównywać w tej chwili tamto szkolenie do współczesnego. Zmieniło się naprawdę bardzo dużo.
A to się działo tutaj na lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej?
Tak, zgadza się. Rozpoczynałem swoją przygodę z lotnictwem, ze spadochroniarstwem właśnie tutaj na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Pierwszy skok się odbywał nawet w tamtych latach. Wojskowy Klub Sportowy Grunwald z Poznania skakał właśnie tutaj na terenie naszego lotniska. No i właśnie pierwszy skok chyba z nimi nawet odbyłem. Niestety po parunastu latach wylądowałem też w tym klubie. Także w wojsku też byłem właśnie w Wojskowym Klubie Sportowym Grunwald w Poznaniu.
Jeśli chcielibyśmy sobie taki skok zafundować, to jaka pora jest najlepsza? Pora roku?
Trudno mi na to odpowiedzieć, bo każda pora jest dobra. O każdej porze roku, czy nawet porze dnia są rzeczy, które nie zdarzają się w innej porze. Więc naprawdę nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo dla mnie każda pora jest dobra.
Rano, w nocy też?
W nocy też. Też skaczemy w nocy. Także to jest trochę inaczej. Więc no tutaj każdy musi już sam wybrać, czy woli rano, czy woli po południu, czy pod wieczór, czy też w nocy. Bo ja lubię skakać o każdej porze dnia i o każdej porze nocy. Także no dla mnie jest to cały czas frajda. Ostatnio mieliśmy właśnie piękne widoki rano w pierwszym wylocie o godzinie 9:00. Jak po wystartowaniu było widać, jak jeszcze mgła po ziemi się ściele. Lotnisko było już wolne od mgły, ale dookoła naprawdę piękne widoki były. Co niestety o godzinie 11:00 już zanikło. No ale później z kolei przed zachodem o godzinie 18:00 też piękne zachodzące słońce, więc każda pora dnia jest dobra, a pora roku, no wiadomo, jak jest ciepło, jest troszeczkę przyjemnie, bo możemy w krótkim rękawku skakać, jak jest chłodniej, no to trzeba się po prostu ubrać, no tak jak na nartach, no przy minus 20 jeździmy na nartach, więc trzeba się po prostu tylko ubrać i już.
A czy są jakieś przeciwwskazania o charakterze medycznym?
Tak, jest parę przeciwwskazań. Największym to jest padaczka. Jeśli ktoś ma padaczkę, to niestety nie możemy takiego kogoś wziąć z sobą z tego powodu, że od wyjścia z samolotu do wylądowania to jest około 5 do 7 minut, w razie czego nie jesteśmy w stanie kompletnie żadnej pomocy udzielić. Nie ma po prostu jak. Także padaczka dyskwalifikuje takiego kogoś. Jakieś stany przedzawałowe, skakały osoby nawet z rozrusznikami, więc to też nie jest problemem. Nadciśnienie lepiej skonsultować to z lekarzem prowadzącym. Wiem, że ciśnienie w oku jest też przeciwwskazaniem, bo jeśli lekarz zabrania latania w ogóle samolotem, no to już na skoki też lepiej się nie pisać. To jest tyle, bo to, że jest ktoś na wózku, nie dyskwalifikuje go kompletnie. No jeszcze wzrost i waga w sumie. Wzrost poniżej 120 cm. Nie możemy takich osób wziąć z sobą, ponieważ uprzęży nie można już bardziej zmniejszyć niż do tego 1,20 m. No i waga maksymalna 120 kg, nawet 110, bo po prostu wytrzymałość sprzętu. Sprzęt też ma jakąś maksymalną nośność, no i niestety wychodzi na to, że te 110, maksymalnie 120 kg dla pasażera może zostać.
Czas na zastanowienie i może ten pierwszy skok w życiu do kogoś będzie należał niedługo.
Zapraszamy.
Na kolejne wydanie audycji zapraszam za tydzień. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.